Minister zdrowia, profesor Łukasz Szumowski, moim państwa gościem w poniedziałkowy poranek. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W ubiegłym tygodniu inauguracja programu e-recepty w Siedlcach. Akurat dlaczego akurat w Siedlcach?
No te dwa miasta, Siedlce, między innymi właśnie Siedlce, zostały wybrane jako no takie, w których współpraca między zakładami, które prowadzą leczenie, a aptekami jest dobra i pilotaż mógł się rozpocząć w tych miastach i działać poprawnie, posprawdzić, gdzie możemy co jeszcze poprawić, ale generalnie jest to przykład dobrej współpracy pomiędzy sektorem lecznictwa a sektorem aptekarskim, farmaceutycznym.
Dużo sobie pan obiecuje po tym programie?
Po programie obiecuję sobie bardzo dużo, ponieważ musimy wprowadzić receptę w roku 19 już możliwą do wprowadzenia w całej Polsce, a w 20 roku będzie to obligatoryjne dla wszystkich podmiotów leczniczych i wszystkich aptek. Jest to narzędzie, które jest wyjątkowo przydatne zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza, bo oszczędza czas lekarza, bo pozwala na pewne udogodnienia dla pacjenta. No nie trzeba latać z papierem, zostawiać jednej recepty w jednej aptece, jak nie ma któregoś ze specyfików, biec do drugiej. To wszystko jest dostępne dla aptek w sieci. No i coś, co jest już jakby zupełną nowością, to można zdalnie wystawić receptę. No w końcu wchodzi telemedycyna. Pacjent, który jest chory akurat i się bardzo źle czuje, no może nie musi biegać po receptę, jeżeli lekarz zna go, wie, że ma, nie wiem, grypę, tak, że albo jeżeli zna pacjenta, który ma problemy z poruszaniem się, a ma chorobę przewlekłą, typu, nie wiem, nadciśnienie, no to może zdalnie po rozmowie z pacjentem, po stwierdzeniu, że nic się złego tam nie dzieje, w sposób oczywisty może wystawić mu tą receptę elektronicznie, no i wyobrażam sobie, że na przykład apteka może dostarczyć leki pacjentowi do domu.
Wszystko to brzmi bardzo nowocześnie, że się tak wyraża, ale nie ma pan takich obaw, że trafi się spora masa mieszkańców naszego kraju, choćby tej starszej daty, nazwijmy to w ten sposób, którzy powiedzą raz, że a po co to, dwa, a z czym to się je, jak to się obsługuje i czy nie lepiej było zostawić to tak, jak było?
No oczywiście, że żeby było, jak było, to jest hasło, które krąży po Polsce, no ale powinniśmy jednak dążyć do tego, żeby po pierwsze ułatwiać ludziom życie i jeżeli faktycznie ktoś będzie miał problem z realizacją elektronicznej recepty poprzez na przykład urządzenie mobilne, no to przecież można wydrukować ją i wtedy ma dokładnie to samo, co miał. To nie jest obowiązek, żeby ją przekazywać w postaci elektronicznej. Skąd inąd apteka ma te dane u siebie również, więc to ta recepta już jest wystawiona elektronicznie, no ale ten wydruk pacjent może dostać, więc pacjenci, którzy są bardzo przywiązani do tego wydruku, oczywiście mogą go mieć.
No z papierem zawsze bezpiecznie, jest takie wrażenie jednak.
Myślę, że z papierem jest mniej bezpiecznie niż jednak z zabezpieczonymi oczywiście danymi i elektronicznym obrotem dokumentów. Tym bardziej, że papierowe wersje powodują błędy w dawkowaniu, błędy w odczytywaniu leków. Tego nie ma w elektronicznej wersji. To są dane, które są konkretne z państw, które już wprowadziły elektroniczne recepty, że to redukuje ilość błędnie odczytanych recept, redukuje ilość błędnie odczytanego dawkowania, więc jest to bezpieczniejsze dla pacjenta z punktu widzenia również medycznego.
Elektroniczne recepty to jest rzeczywistość, która już niebawem przed nami, chociaż w zasadzie ona już wchodzi w życie, tak jak słyszeliśmy. Panie ministrze, a takie pytanie, które myślę, że ciśnie się na usta wielu osobom, związane też z postępem właśnie medycyny, w pewnym sensie, to kiedy te kolejki będą mniejsze do lekarzy?
No, kolejki w wybranych obszarach będą mniejsze już niedługo. To znaczy, myślę, że w przyszłym roku już pacjenci realnie odczują te zmniejszające się kolejki. To jest chyba największy i najważniejszy problem do rozwiązania w polskiej służbie zdrowia. Pacjenci narzekają głównie na kolejki do lekarza specjalisty. To wynika z tego, że ci specjaliści albo wyemigrowali z kraju, albo wyemigrowali do sektora prywatnego, z publicznego. To zmienimy. Z wybranych oczywiście dziedzinach wszystkiego w półtora roku się zmienić nie da, ale w tych wybranych, najbardziej dolegliwych obszarach te kolejki już będą w nowym roku krótsze zdecydowanie, bo ten proces oczywiście trwa. Zaczynamy je skracać teraz, Więc efekt, który Polacy powinni odczuć, będą na początku przyszłego roku. Tak, to jest ewidentne.
Jak to się dzieje, że za granicą te kolejki, na przykład, taki sztandarowy przykład, do operacji chociażby zaćmy w Czechach, o czym się bardzo często mówi, są mniejsze, a w Polsce akurat są tak duże. To jest tylko kwestia rzeczywiście tych lekarzy, którzy wyjechali, wyemigrowali?
Nie, akurat w operacji zaćmy mamy parę czynników różnych. Faktycznie mniej się operowało. Myśmy te kolejki już skrócili. Natomiast wyjeżdżają za granicę. Tam to jest operacja za żywą gotówkę. W związku z tym w Polsce za żywą gotówkę również kolejki nie ma. Kolejka jest do refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. W Czechach również są kolejki do operacji zaćmy, które są refundowane przez płatnika czeskiego. Natomiast do tego spotykam się ostatnio dosyć regularnie z konsultantem krajowym i z ekspertami, okulistami w Polsce. Nastąpił taki mechanizm trochę samonapędzający się z racji tego, że kolejki są bardzo długie, to zapisujemy się do tej operacji na zapas. Bo a nuż za 3 lata będę miał pogorszenie wzroku. To samo napędza się i te kolejki są cały czas tak, no, maleją, ale są cały czas długie. Sami okuliści postulują, żeby wprowadzić kryteria obiektywne, a nie tylko chęć pacjenta. No i wtedy prawdopodobnie w sposób gwałtowny te kolejki się skrócą. Wrócimy do normalnego stanu, kiedy do operacji zapisuje się pacjent, który naprawdę potrzebuje tej operacji, a nie na zapas. I te kolejki powinny być zdecydowanie krótsze niż rok. Myślę, że mam nadzieję, że około pół roku kolejka do zaćmy, w stabilnej zaćmie, to jest akceptowalne.
Ja tak się zastanawiam, czy takie kolokwialnie rzecz ujmując, oczywiście dosypanie pieniędzy do systemu w wielu przypadkach nie dałoby bardzo podobnego efektu. Byłoby tego wszystkiego, właśnie tych pieniędzy byłoby w systemie więcej i można by było więcej tych zabiegów przeprowadzić.
No to właśnie robimy. Dodajemy pieniędzy do obszarów, gdzie są najdłuższe kolejki, w tym do zaćmy i do endoprotezy stawu biodrowego. W zeszłym roku około 700 bodajże milionów do tego zostało dołożone, dlatego te kolejki też zmalały. Natomiast jeszcze nie zmalały na tyle, na ile byśmy chcieli. A druga rzecz to jest to, co właściwie podjęliśmy jako formacja polityczna, jako rząd, że zwiększamy nakłady na służbę zdrowia do 6% PKB w 2024 roku. No to jest bardzo poważne zobowiązanie i bardzo mocne adresowanie tego, co ludzie oczekują, czego ludzie potrzebują. No tego, że po prostu tych pieniędzy w obszarze zdrowia musi być więcej, bo inaczej ten system, choćbyśmy wszyscy stawali na głowie i pacjenci, i lekarze, i pielęgniarki, to trudno, żeby działał dobrze.
Ma pan jakiś pomysł na zatrzymanie lekarzy specjalistów przed wyjazdem z kraju?
No, ten swój pomysł już wyraziłem w porozumieniu i w pakiecie, który zaproponowałem lekarzom i lekarzom rezydentom, i lekarzom specjalistom. Wydaje się, że powodem wyjeżdżania, oprócz oczywiście finansowego, który jest znany i częściowo jest to duży problem finansowy dla tych lekarzy, szczególnie, którzy nie są w stanie pracować w strasznej ilości godzin i w wielu miejscach naraz, ale również biurokracja, która zalewa lekarzy polskich, którzy muszą de facto robić nie tylko pracę, do której zostali przygotowani przez studia medyczne, czyli leczyć i diagnozować ludzi, pomagać im w chorobie, tylko muszą wypełniać biurokratyczne papiery. To jest drugi punkt, który powoduje, że lekarze chcą z kraju wyjechać i wyjeżdżają, jak z nimi rozmawiam. No i trzeci punkt to jest ścieżka kariery i pewne stosunki feudalne, które już w tej chwili na szczęście się też zmieniają. W związku z tym, jeżeli tym lekarzom, którzy no nie chcą, czy nie mogą z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych pracować jak szaleni, zaproponowaliśmy te 6750, które jest taką stawką bardzo godziwą, ale jednocześnie z wymogiem, że pracują w jednym miejscu i się zajmują pacjentami, mają więcej czasu dla tych pacjentów, którzy pracują w ich podstawowym, którzy są leczeni w ich podstawowym miejscu pracy, no to wtedy mogą dostać te pieniądze. Natomiast biurokrację, już ustawa o świadczeniach idzie, która mówi, że asystent medyczny czy sekretarka medyczna może wypisywać zwolnienia i zaświadczenia. No jeżeli popatrzycie państwo na lekarza na przykład rodzinnego, który ma 50 pacjentów, jeżeli 25 z nich, czyli połowa, życzy sobie zwolnienie, no to 5 minut na 25 pacjentów to są godziny. Jeżeli to wszystko na koniec dnia może zrobić sekretarka medyczna, to mamy ponad 1,5 godziny dla tego lekarza czasu, który może dedykować pacjentom.
Nie obawia się pan jednak, że w takiej sytuacji pojawią się kolejne grupy medyczne, które, zawodów medycznych, którzy będą potrzebowali, krótko mówiąc, no bo to jest normalna sprawa, podwyżek w związku z tym chociażby?
No wszystkie grupy medyczne potrzebują podwyżek, bo ta grupa była najmniej dofinansowana przez wiele, wiele poprzednich lat. Stąd też wzrosty i nasze wypełnianie zobowiązań wobec pielęgniarek, które mają wypłacane dodatkowe pieniądze, te 4 razy 400, w tej chwili 3 razy 400, już niedługo 4 razy 400, czyli 1600 zł dodatkowe do pensji. I Bogu dzięki, bo w pielęgniarstwie mamy dramatyczną sytuację kadrową, bardzo mało pielęgniarek, a szczególnie tych młodszych. To jest pewien jednak ten pakiet odbiurokratyzowania i pochylenia się nad tymi najmniej zarabiającymi lekarzami. No to jest zasadne, no i oczywiście to realizujemy, w związku z tym ta czwarta transza 400 zł dla pielęgniarek będzie na pewno wypłacana. To jest częściowe jeszcze poprawienie sytuacji. Oczywiście oprócz tego musimy myśleć o zwiększonych limitach na studiach, o poprawie warunków pracy. To jest ważne.
Czekamy w takim razie na te zmiany. Profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia, był moim i państwa gościem. Zdrowia, panie ministrze, życzymy.
Dziękuję i wszystkim życzę również zdrowia.